Proszę Państwa, w naszym studiu psycholog, certyfikowany coach, trener, ekspert komunikacji, doradca kariery, Joanna Sajko-Stańczyk. Witam Cię serdecznie.
Witam Państwa.
I proszę Państwa, również autorka książki Garnitur kontra Garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy i nie bez kozery, o tym mówię przy rozmowie dotyczącej stresu, bo dzisiaj o stresie chcemy porozmawiać, bo też w tej książce znajdą Państwo porady związane ze stresem, stresem, który pojawia się też oczywiście w pracy. A jak mówią badania, Polacy mają bardzo poważny problem ze stresem. Według opublikowanych wyników aż 97% Polaków czuje się zestresowanych i te badania światowe i europejskie potwierdzają, że Polacy są w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o najbardziej zestresowane społeczeństwo świata. Według tych badań główne przyczyny naszego stresu to praca, nauka i pieniądze. I tych powodów do stresu mamy coraz więcej, zapędzeni, zakręceni. No i dzisiaj chcemy zadać pytanie, jak sobie radzić z tym stresem. Ale zanim odpowiedź na to pytanie, to warto zacząć od tego, od czego zależy nasza odporność albo nieodporność na stres. Dlaczego my tak bardzo się poddajemy temu stresowi, skoro aż 97% Polaków jest tak strasznie zestresowanych?
Mm-hmm. Znaczy tych czynników, od których zależy to, w jaki sposób reagujemy na stres, a z drugiej strony, jaką mamy odporność, jest całe mnóstwo. Jeden z głównych czynników jest na pewno nasz temperament, czyli to, co gdzieś w pewnym sensie też dziedziczymy i na to czasami mówimy, że nie mamy aż tak dużego wpływu. Są wśród nas, to są na pewno znane Państwu pojęcia, osoby choleryczne, flegmatyczne, melancholicy i sangwinicy. To taka jedna z typologii, z wielu typologii, właśnie mówiących o temperamencie. Ale akurat w tej dziedzinie chodzi głównie o to, jak szybko człowiek reaguje na bodziec zewnętrzny, czyli czy jest wysoko reaktywny, czy jest nisko reaktywny. I druga sprawa, jaką ma wydolność emocjonalną, czyli jak długo potrafi adekwatnie reagować na dany bodziec. Czyli, no właśnie, jak długo potrafi radzić sobie z tym stresem, tak, żeby nie było jakichś takich dziwnych, nietypowych reakcji, nieadekwatnych, nie wiem, popadania w stan depresji, czy reagowania na przykład agresją na dany bodziec, a tym samym, powiedzmy, osobę, tak, czy sytuację. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy sangwinikami, to mamy to szczęście, że ten nasz temperament jest to jakby zdrowy układ nerwowy. Mówimy o tym, że jest to silny i taki zdrowy układ nerwowy, gdzie szybko reagujemy, czyli jesteśmy osobami takimi dosyć dynamicznymi, energicznymi, które szybko reagują na różne zmiany i szybko wychwytują bodźce zarówno emocjonalne, jak i takie sensoryczne. Ale z drugiej strony też bardzo długo świetnie potrafią sobie z takim ciężarem radzić. Natomiast zupełnie inaczej sprawa się ma w przypadku typu choleryka, który bardzo szybko reaguje, ale ma też bardzo niską wydolność, więc on jakby po krótkiej chwili jego reakcja przestaje być adekwatna, więc może być to jakiś taki silny wybuch agresji, krzyk, nie wiem, inne rodzaje zachowań tego typu. To jest jakby jeden też ze słabych typów i typ melancholika, który wolno reaguje na bodźce, czyli jest taki bardzo powolny, ale też przez to, że ma bardzo słaby układ odpornościowy, to jest to taki typ depresyjny. Flegmatyk, to ciekawe, tak powiem jako ciekawostka, jest to osoba, która wolno reaguje, więc my często mówiąc flegmatyk, to jest to takie pejoratywne słowo, prawda, że to są takie osoby właśnie powolne. Ale co ciekawe, światu flegmatycy przeszkadzają, natomiast świat flegmatykom absolutnie nie. Czyli to są osoby, które są bardzo spokojne, mają takie, mówiąc potocznie, wyluzowane podejście do życia, reagują w taki sposób właśnie powolny na zmianę sytuacji, ale z drugiej strony bardzo mają wysoką wydolność, więc dla nich jakby ten stres nie jest taki dominujący i on nie wpływa tak bardzo negatywnie jak na, powiedzmy, te dwa pozostałe typy.
To jeśli chodzi o temperament, my możemy różnie reagować. Straszą nas oczywiście naukowcy, lekarze, że stres ma na nas ogromny wpływ, bo i oddziałuje na cały nasz organizm, wręcz jest czynnikiem ryzyka raka i tak dalej. No i powstaje pytanie, jak sobie radzić z tym stresem, skoro tak wiele czynników ma na nas wpływ. Ale znowu, zanim o tym powiemy, to może powiedzmy, jak my reagujemy na stres. W jaki sposób możemy jakoś, nie wiem, zniwelować ten stres w momencie tych pierwszych reakcji na stres.
Tutaj mi przyszło do głowy, nie chciałabym się absolutnie posługiwać cały czas typologiami, ale niestety jakoś też mi się nasunęła kolejna typologia. Właśnie sposobu reagowania na stres. Są wśród nas osoby, które możemy tak w skrócie nazwać, są osobami wybuchowymi, nie trzymającymi zbyt dużo emocji, ale też bardzo w taki sposób właśnie wybuchowy, często agresywny, reagują na najmniejsze bodźce stresujące i to jest tak zwany typ A. One żyją w pośpiechu, często to są perfekcjoniści, pracoholicy. Zdarza się, że typem A też są na przykład sportowcy zawodowi. To są osoby, które cały czas dążą do doskonałości, cały czas im brakuje czasu i gdzieś tam rzeczywiście są przez całe swoje życie w biegu. Niestety typ A to są osoby, które właśnie zapadają na choroby serca najczęściej. Wszelkiego rodzaju właśnie zawały, wylewy, układ wieńcowy, to jest słaba strona tych osób. I ja myślę, że jak po tym krótkim opisie gdzieś każdy może sobie uświadomić, czy ma w sobie taką namiastkę typu A. Natomiast osoby typu C, od słowa angielskiego cancer, czyli rak, to są osoby, które tłumią bardzo emocje. Zatrzymują je w sobie. To jest ich reakcja na stres. One się wycofują, zamykają. Powiedzenie o czymś, co je denerwuje i irytuje, jest dla nich bardzo trudne. Raczej jakby wycofują się z takich kontaktów społecznych i dla nich więź nie stanowi jakiegoś takiego wsparcia. Wolą gdzieś tam przegryźć to w sobie, ale niestety, no właśnie, nawet choćby słowo przegryźć i często one gryzą się same ze sobą i w sobie, powoduje to, że ten człowiek jakby fizjologicznie na poziomie ciała reaguje poprzez jego organizm, poprzez wytwarzanie komórek rakowych. I często są to osoby, które niestety właśnie zapadają na tego typu choroby. Typ B jest to typ zdrowy i to jest pewnie te 3% osób, o których tutaj mówiliśmy sobie. Ale to jest jakby, to jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła. Natomiast najważniejsza chyba rzecz, o której chciałam powiedzieć już na samym początku, to jest to, jak bardzo wiele zależy od tego, jaką my dostaniemy podstawę w domu. W jaki sposób nasi rodzice nauczą nas reagować na różne stresujące bodźce. I uwaga, to też zależy od tego, co będą nazywać tym stresem. Bardzo duża siła jest w naszych przekonaniach, czyli w tym, czy rodzic, który widzi jakąś sytuację, nie wiem, powiedzmy przechodzącego obok dziecka psa, tak? To może jest dyskusyjne akurat pies, ale postrzega to jako wielkie zagrożenie i na przykład matka sama reaguje dużym strachem czy lękiem, automatycznie, mówiąc tak troszkę potocznie, zaraża dziecko taką reakcją. Dziecko uczy się tego, że tak należy reagować i później ten stres tak postrzega. Jeżeli rodzic ma jakąś fobię społeczną i boi się, powiedzmy, nie wiem, wystąpień publicznych czy jakichś przemówień i dziecko to podświadomie wyczuwa, tak? To jakby nie jest wcale powiedziane, że rodzic może chcieć i mówić o tym, że coś jest bezpieczne, ale dziecko podświadomie wyczuwa, że rodzic postrzega to jako niebezpieczeństwo. I dziecko zaczyna też tak reagować. Czyli taką ogromną podstawą do tego, odpowiadając na to pytanie, od czego też ta nasza odporność zależy, jest to, jakie my podstawy dostaniemy w domu. Czy w domu, jakby w tym naszym dzieciństwie, kiedy nasz mózg się kształtuje, jest bardzo elastyczny, jest więcej sytuacji pokazujących nam, że świat jest bezpieczny, że ludzie są dobrzy, że można im ufać, że warto stawiać sobie wyzwania, warto dawać krok do przodu, żeby takie zachowania rodzic promuje i daje to poczucie bezpieczeństwa, takiego realnego, to dziecko jakby w sposób zupełnie naturalny tak reaguje. Ono nie potrzebuje dodatkowych bodźców, ani przekonań, ani lektur na ten temat, ani szkoleń, ani nic takiego. Natomiast jeśli dziecko od początku dostaje komunikat, że świat nie jest bezpiecznym miejscem, że ludziom nie warto ufać, my naprawdę jako rodzice rodzice rodziców, tak, jakby gdzieś to się jednak dziedziczy cały czas, pokoleniowo, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo czasami drobne nasze słowa, których my absolutnie nie. To są komunikaty podprogowe, rozmowy przez telefon, to, co mówimy na temat polityków, jak agresywnie reagujemy często na jakieś wydarzenia, które obiektywnie nie powinny być tej agresji, jak bardzo to powoduje, mówiąc może tak bardzo tutaj już, nie chcę przesadzić, ale w pewnym sensie też traumę u naszych dzieci. Mhm. I automatycznie bardzo podobną reakcję w przyszłości na podobne albo też inne sytuacje, które gdzieś tam kojarzą się właśnie z tym wydarzeniem.
A czy, mówiąc o tych różnicach w sposobie reagowania na stres, możemy powiedzieć o tym, że kobiety i mężczyźni różnie reagują, bo to, że jeden człowiek się zamknie, a drugi wyrzuci z siebie te emocje, to jedno, ale czy rzeczywiście można jakieś cechy wspólne u kobiet i mężczyzn zobaczyć?
To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że odkąd są badania prowadzone już na mózgach kobiecych, czyli od niewielu lat, do tej pory uważano, że taką podstawową i jedyną reakcją na stres jest reakcja walki i ucieczki. Jakby jest całe mnóstwo teraz badań, które mówią o tym, że tych reakcji jest więcej. Reakcja walczy i uciekaj, której źródło podstawą jest układ limbiczny, jest jedną z tych reakcji. I ona jest typowa dla wszystkich osób, natomiast znacznie taką częstszą reakcją na stres i bardziej typową, w związku właśnie z ewolucją i z tym, że życie kobiet i mężczyzn wyglądało inaczej, jest reakcja zaopiekuj się i zaprzyjaźnij. Tend or befriend z angielskiego, gdzie kobiety w sytuacji stresującej starają się nawiązać kontakt, zbliżyć do drugiej osoby, bądź zaopiekować nią. Dlatego często w stresie widzimy kobiety, które przytłoczone dużą ilością obowiązków, biorą na siebie jeszcze więcej. I ta reakcja zaangażowania społecznego, jeśli jest na odpowiednim poziomie, ona bardzo pomaga, bo ona pomaga rozładować to napięcie. Kobiety poprzez rozmowę właśnie, kontakt z bliskimi osobami, w których obecności czują się bezpiecznie, poprzez robienie takich rzeczy nie z obowiązku, tylko właśnie tak trochę dla przyjemności, one bardzo redukują u siebie napięcie i to powoduje u kobiet wzrost hormonu znanego nam już oksytocyny, pojawiającego się w dużych ilościach w czasie właśnie laktacji czy podczas porodu. To nie jest tylko hormon kobiecy, on również jak najbardziej jest wytwarzany przez u mężczyzn, natomiast on ma inne działanie u kobiet, inne u mężczyzn. I o ile rzeczywiście ma taki uspokajający wpływ także na mężczyzn, ale bardzo obniża poziom testosteronu, co akurat dla mężczyzn nie jest dobre. Natomiast u kobiet, przez to, że mamy dużą ilość estrogenów i troszkę inna jest ta reakcja, powoduje, że tak, kobietom obniża się ciśnienie krwi, uspokajają się, stają się bardziej przyjazne dla otoczenia, bardziej elastyczne, czyli też nie szukają rozwiązania w jednym miejscu, ale są bardziej kreatywne. Dla panów informacja, rośnie libido kobiece bardzo pod wpływem dużych dawek jakby tego dostarczenia tej oksytocyny. Jest to hormon ogólnie zbawienny dla naszego zdrowia. I jeśli kobieta ma zaspokajane pewne potrzeby, takie właśnie jak tą potrzebę troski czy zrozumienia przez mężczyznę, która objawia się w bardzo zwyczajnych czynnościach. Gdzieś w domu, kiedy wracamy z pracy, mężczyzna pomaga w różnych czynnościach domowych, wysłucha kobiety chociażby przez 15 minut, bez względu na to, czy to dla niego ma sens, czy nie, nie dając jej żadnych rad, to powoduje, że ten hormon wydziela się w dużych ilościach. Masaż, kontakt fizyczny, który jest bardzo ważny, kontakt wzrokowy, wszystko to powoduje, że u kobiety ten hormon pięknie wzrasta i chroni ją przed wieloma chorobami. Bo myślę, że to też warto, żeby powiedzieć, że przy braku oksytocyny rośnie poziom insuliny. I uwaga, u kobiety pojawia się wtedy duże łaknienie, duży apetyt. Dlatego mówimy u kobiet o tym, że my zajadamy stres. Więc jest to często jakąś też przyczyną na przykład nadwagi, co stanowi pewne zamknięte koło, bo potem my też się czujemy z tym źle. Jeśli, co ciekawe, właśnie jest mało, może inaczej, jeżeli kobieta dużo przeżywa stresu, u niej rośnie też poziom hormonu odpowiadającego za stres, czyli kortyzolu, który wypłukuje oksytocynę. I tu jest taka bardzo też ciekawa reakcja, myślę, że to też warto wiedzieć, że kortyzol głównie przyczynia się do spalania węglowodanów. I przy tym wytwarza się kwas mlekowy. On jest neutralizowany przez wapń popierany z kości. Więc odpowiedzią na to jest oczywiście u kobiet znana nam osteoporoza. Głównie właśnie spotykana u kobiet. Choćby z tego prostego powodu. Więc jak widać, nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko to jest biologia, też gdzieś hormony. I myślę, że chociażby z tego powodu warto zadbać o to. To jeżeli chodzi o kobiety. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to u mężczyzn takim głównym hormonem odpowiadającym za dobrostan, poczucie tego i taki stan, kiedy mężczyzna czuje, że radzi sobie ze stresem, jest optymalny poziom testosteronu. I uwaga tutaj do pań, bo też myślę, że mogą bardzo wspomóc swoich mężczyzn. Często na początku związku, kiedy kobieta jest dla mężczyzny dużym wyzwaniem, a wyzwanie, uwaga, stanowi najlepszy bodziec do wydzielania się wysokich dawek testosteronu, u mężczyzny tego testosteronu jest bardzo dużo. I no, wtedy on funkcjonuje optymalnie. Zresztą no, fantastycznie, my to widzimy po ilości otrzymywanych SMS-ów, telefonów, kwiatów, no i tego, w jaki sposób nam bardzo pomaga i służy swoją pomocą i jakby gdzieś takim wsparciem i troską. I ten poziom jest wysoki. Natomiast niestety, jeżeli dochodzi do pewnej rutyny w związku, mężczyzna przestaje czuć, że to już jest wyzwanie. Ten testosteron zaczyna spadać, ale jego zapotrzebowanie na to, żeby on był na wysokim poziomie, powoduje, że on szuka gdzieś indziej, często w pracy. I szuka tych wyzwań w pracy. Jeżeli ma sukcesy w pracy, jeżeli ma o co walczyć, no to bardzo się zaczyna skupiać na pracy. Stąd bardzo ważne jest to, i temu myślę, że tutaj naprawdę dobrze jest, nie wiem, przeczytać jakąś mądrą książkę na ten temat albo przyjść po prostu na krótkie, konkretne warsztaty, żeby nauczyć się, jeśli chodzi o kobiety, w prosty sposób komunikować swoje potrzeby. Tak, żeby one stanowiły wyzwanie dla mężczyzny. Żeby on cały czas gdzieś mógł utrzymywać ten wysoki poziom testosteronu. Jest też całe mnóstwo innych reakcji, no właśnie, znaczy innych reakcji, innych może czynników, które mają wpływ na zdrowie mężczyzny, ta reakcja walcz i uciekaj. Jeśli mężczyzna ma duży problem i sobie czuje, że z nim nie radzi, wraca z pracy na przykład, to jego reakcją na ten stres jest właśnie często ucieczka. Czyli to, że on się gdzieś zamyka w sobie, mówimy, że wchodzi do męskiej jaskini i zaczyna samodzielnie ten problem albo przetwarzać, jeśli uzna go za rozwiązanie, albo skupia się na innych drobnych problemach, takich jak naprawa komputera, takich jak nie wiem, zrobienie czegokolwiek, czy w domu, czy w garażu, które, jeśli dają mu sukces, a najczęściej dają, powodują automatycznie wzrost tego testosteronu. I on wtedy może naturalnie przejść do jakiegoś większego problemu. My jako kobiety nie rozumiemy tego, bo wydaje nam się, że, no, że jakby to jego zamykanie się w sobie jest skierowane przeciwko nam. I często nie pozwalamy im odpocząć, zregenerować się. A zapewniam tutaj panie, że jest to naprawdę związane nawet z cyklem dnia dobowym. U mężczyzny już jakby po zachodzie słońca ten poziom testosteronu bardzo spada. W sposób widoczny jakby, no, jakby to wygląda tak, że rano ten poziom testosteronu jest bardzo wysoki i w ciągu dnia się wyczerpuje. W momencie, kiedy gdzieś przychodzi mężczyzna z pracy i jest już późno, on musi w jakiś sposób zregenerować go. I jego jedynym sposobem jest odcięcie się od problemów. Ja wielokrotnie w naszych audycjach mówiłam, żeby pozwolić sobie na ten czas, żeby zrozumieć to, że kobieta, żeby zredukować stres, musi powiedzieć o tych swoich problemach. Bez celu, często bez sensu, bez potrzeby słuchania mądrych rad. Po prostu potrzebuje cierpliwego ucha. Czasem takiego, gdzie w jedno ucho wpada, w drugie wypada. My wbrew pozorom może trochę się złościmy, ale tak naprawdę się cieszymy, że po prostu ten mężczyzna jest obecny i słucha. I to nam wystarczy. I z drugiej strony, żeby dać, jeśli chodzi tutaj o kobiety, dać możliwość mężczyźnie odreagowania w jego sposób, dla niego typowy. Czyli dania mu tego czasu, kiedy on może po prostu zająć się czymś, co jest dla niego najlepszą formą odreagowania stresu.
No właśnie, my tu często mówimy o tym, że kobiety czasami nie do końca wiedzą, jak reagować w momencie, kiedy mężczyzna jest bardzo zestresowany i my popełniamy też różnego rodzaju błędy w związku z tym. Mężczyźni też oczywiście w drugą stronę, więc powiedzmy, czego unikać?
No tak, ja myślę sobie, że takim podstawowym błędem jest to, że traktujemy drugą płeć dokładnie w taki sam sposób, w jaki traktujemy naszą płeć. Czyli w momencie, kiedy moja koleżanka, przyjaciółka jest smutna, zestresowana, ja na wszelkie sposoby chcę ją pocieszyć. No więc ciągnę ją za język, chcę z nią porozmawiać, ona mi się zaczyna zwierzać, ja ją pocieszam i tak dalej. I otaczam ją dużą taką opieką, podobnie jak robię z dzieckiem, prawda? Natomiast dla mężczyzny taka forma łagodzenia stresu powoduje jeszcze większy wzrost napięcia, bo to jest dla niego informacja, sam sobie z tym nie poradzisz. Ja jestem mądrzejsza, lepsza, pomogę ci, będę cię wspierać w mój sposób, pomimo tego, że ja mam dobre intencje. To w ten sposób postępując z mężczyzną i jakby gdzieś, mówiąc już tak przysłowiowo, jęcząc nad nim, użalając się nad nim, powodujemy, że ten mężczyzna popada w jeszcze gorszy stan przygnębienia. Natomiast kiedy on może swój problem rozwiązać samodzielnie, kiedy sam wpadnie na jakiś pomysł, jakikolwiek, to nie musi być od razu pomysł trafiony. Ale kiedy pozwolimy mu bez takiego naszego wchodzenia z butami w jego sprawy popełniać błędy, to on czuje, że my mu ufamy. I my tym sposobem zaspokajamy jedną z najważniejszych męskich potrzeb. Taką potrzebę, kiedy mężczyzna słyszy, ufam, że sam sobie z tym poradzisz. Rzadko kiedy nam kobietom się to udaje, bo dla nas znowu, to akurat ten błąd popełniają mężczyźni, zostawiając kobiety samym sobie. Czyli jeżeli mężczyzna widzi, że kobieta jest zestresowana, też ma dobre intencje, chce, żeby kobieta wiedziała, że on jej ufa, że ufa, że ona sobie poradzi i ją zostawia. No i w tym momencie mamy problem, bo taka kobieta po prostu, jak czasem pytam się pań na warsztatach, no to wpada w furię, no bo ona ma problem, potrzebuje pomocy i oczywiście na początku mówi, nie potrzebuje twojej pomocy w złości, po czym liczy na to, że on, jak jej koleżanka, będzie się dopytywał, o co chodzi, jak ci pomóc, powiedz, kochanie, co ci jest. A mężczyzna mówi, okej, skoro nie potrzebujesz, no to zostań sama, prawda? Nie będę ci przeszkadzał. I w momencie, kiedy dochodzi do takiego nieporozumienia, my sobie strzelamy, brzydko mówiąc, w kolana. Bo zaspokajamy potrzeby w taki sposób, w jaki sami byśmy chcieli, żeby ktoś nas potraktował. Myślę, że to jest taki jeden z głównych błędów. A też druga rzecz, cały czas patrząc na potrzeby, mężczyźni znacznie bardziej niż kobiety potrzebują być doceniani. I teraz taki mężczyzna, który przychodzi do domu, często dziękuję kobiecie. Mówi, dziękuję kochanie, jak pięknie posprzątałaś. Dziękuję, że ugotowałaś mi obiad. Zdarza się, nie chcę powiedzieć, że to jest złego absolutnie. Jest to fantastyczna sprawa. Tylko to jest coś, co uskrzydla mężczyzn. Natomiast dla kobiety znacznie korzystniejsze byłoby usłyszenie takiego komunikatu, o widzę, że jesteś zmęczona, widzę, że naprawdę bardzo troszczysz się o nas i wykonałaś dużo pracy. Czy mogę ci w jakiś sposób jeszcze pomóc teraz? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Czyli okazanie takiej troski i zwrócenie uwagi na to, że ona jest zmęczona, że ona dużo zrobiła. Kiedy kobieta by zwróciła uwagę w taki sposób, oj, źle dzisiaj wyglądasz, prawda? Myślę, że jesteś bardzo zmęczony. Nie zawsze to dobrze zadziała. Mężczyzna wolałby, żeby ona go widziała jako samca alfa, który sobie poradził, zrobił i teraz potrzebuje tylko uśmiechu, słowa dziękuję też nie zawsze, ale przynajmniej uśmiechu i tego, żeby ona była po prostu zadowolona. Żeby okazała mu, że to, co robi, ma sens. Że to, co on robi, to, że ona wie, że on to robi dla niej. No, my właśnie robimy to w drugą stronę. Patrząc na te nasze potrzeby, myślę, że takie nietrafianie, czyli jakby traktowanie dokładnie w taki sam sposób jest głównym błędem. I tak pomyślałam sobie jeszcze o tym zrozumieniu, którego my tak bardzo potrzebujemy. Mężczyzna nie lubi, jak ktoś, kiedy on ma jakiś konkretny problem, zwraca się z tym problemem do kolegi czy do przyjaciela, no to potrzebuje też często konkretnego rozwiązania. I takie użalanie się nad nim, mówienie, o, widzę, że no rzeczywiście jest ciężko, naprawdę, to jest już po prostu jest bardzo źle i przytykiwanie temu stanowi, na pewno nie wyprowadzi mężczyznę z dołka. Natomiast takie trochę pobycie z kobietą, uważne słuchanie, nieprzerywanie jej, niedawanie rad, takie trochę, bym powiedziała, aktywne pojękiwanie razem z nią, powoduje, że ona zaczyna sama szukać rozwiązania. Więc taka chyba podstawowa wskazówka tutaj, jeśli chodzi o płeć akurat, to jest zastanowienie się, okej, to by mi pomogło. A co może pomóc jej? Czyli to powiedzenie, że traktuj innych tak, jak chciałbyś sam być traktowanym, nie zawsze, jak widać, jest trafne. Może być czasem powodem właśnie różnych jakichś tam konfliktów. No i właśnie tego narastającego stresu.
Za chwilę, proszę Państwa, wrócimy do rozmowy, ale mamy dla Państwa upominki. Książka pani Joanny Sajko, Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy. I to nie tylko kwestie związane z pracą. Państwo tutaj mogą znaleźć w tej książce podpowiedzi też, jak walczyć ze stresem, jak rozmawiać z mężczyzną i odwrotnie. Myślę, że doskonała lektura dla Państwa, ale jest jeden warunek do otrzymania tej książki. Jaki to, pani Asia?
I dla kobiet, i dla mężczyzn wyzwanie tym razem dla trzech pierwszych osób, które zalajkują na Facebooku fanpage'a firmy, którą reprezentuję, Say Coach. Dla trzech pierwszych osób, które zalajkują nasz fanpage, mamy dla Państwa właśnie trzy książeczki.
No i proszę Państwa, wracamy do rozmowy. Jeszcze przypomnę, że książka Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy, chociaż niekoniecznie tylko i wyłącznie w pracy. O tym mogą Państwo przeczytać. Autorstwa właśnie pani psycholog Joanny Sajko mogą Państwo otrzymać. Zapraszamy na Facebooka, na profil Say Coach. Tam proszę zalajkować i wyślemy do Państwa książki dla trzech pierwszych osób, które nacisną przycisk like. A my wracamy do rozmowy na temat stresu, bo warto powiedzieć teraz, w jaki sposób zniwelować poziom stresu, co nam może pomóc w tym tak zwanym odstresowaniu się, czy zareagowaniu w sposób taki, by obniżyć ten poziom.
Mhm. My możemy pomóc sobie sami, a też możemy pomóc sobie nawzajem. Ja zawsze proponuję, jakby radzę, że jeśli czujemy zasoby, jakby jesteśmy posiadamy silne, duże zasoby i jesteśmy w takim swoim dobrostanie, że czujemy, że możemy komuś pomóc, to jest to bardzo dobry czas, żeby wspierać drugą osobę. Gorzej się dzieje, jeśli dwie osoby potrzebują w tym samym czasie wsparcia. I często to jest taki powód konfliktów w relacji, kiedy zarówno kobieta chce się, mówiąc brzydko, wygadać na przykład, a z drugiej strony mężczyzna jest zestresowany i potrzebuje tej swojej jaskini. To jakby rzeczywiście w tej sytuacji dobrze, jak jest ktoś mądrzejszy na przykład i potrafi gdzieś powiedzieć spokojnie, potrzebuje czasu na przykład, żeby dojść sam ze sobą do jakiegoś porozumienia albo żeby się uspokoić chociażby. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłam wcześniej, mamy ten taki dobrostan, to warto właśnie pamiętać o tym, o czym mówiłam wcześniej, że są te inne reakcje na stres. W jaki sposób kobieta może zareagować? Może właśnie pozwolić mężczyźnie oddalić się do tej jaskini. Może powiedzieć, że jest zawsze jakby blisko i jest gotowa porozmawiać z nim o tym, jeśli tylko będzie chciał, ale na pewno nie naciskać, na pewno nie próbować wyciągnąć od niego czegokolwiek na siłę. I też często my bierzemy udział w takiej troszkę reakcji, takiej pętli adrenalinowej. To jest związane z tym, że z jednej i z drugiej strony, to jakby myślę, że to nie ma związku z płcią, często prowokujemy drugą stronę do jakiejś reakcji. Bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo przyzwyczaiło nas do tego nasze dzieciństwo, czy nasi rodzice, czy obserwacje na przykład tego, w jaki sposób rodzice się kłócili. Z pętlą adrenalinową jest o tyle problem, że jest to rzeczywiście podobnie działa jak nauk. ponieważ podczas takiej reakcji walcz lub uciekaj, która jest przeżywana na przykład dosyć często w dzieciństwie, wytwarzają się duże ilości adrenaliny, ale co ciekawe też opiatów, czyli na przykład endorfin, które mają uśnieżyć ból. I to jest trochę tak, jak adrenalina działa troszkę tak jak amfetamina na przykład, żeby to porównać, czyli daje takiego, że tak powiem, powera i dodaje gazu, a endorfiny działają właśnie tak uspokajająco, uśnieżająco, to trochę jak morfina. No to teraz sobie wyobraźmy, jak w naszym organizmie mamy taką wybuchową mieszankę hormonów, które działają tak naprawdę jak narkotyki i w naszym mózgu właśnie tworzy się ta pętla, czyli my zaczynamy szukać okazji do tego, żeby znowu tak się poczuć. I to jest bardzo błędne koło, bo my często w tym stanie, jeżeli człowiek jest w takim stanie właśnie tego silnego wybuchu, czyli reakcji walcz lub uciekaj, to paradoksalnie wie, jak bardzo krzywdzi siebie, wie, jak bardzo krzywdzi otoczenie, ale z drugiej strony nie umie sobie z tym poradzić. No dokładnie tak, jak mówię, jeszcze raz brutalnie nawiążę do tego, jak narkoman nie potrafi sobie poradzić ze swoim nałogiem. Sposobem na to jest dojście do źródła. Często no, temu służą już po prostu terapie, niekoniecznie terapię słowem. Można redukować napięcie bardzo skutecznie poprzez właśnie ciało, poprzez uwalnianie energii nagromadzonej właśnie w ciele w taki bardzo bezpieczny i spokojny sposób, ale też wielostopniowy, czyli nie od razu. I ten sposób powoduje, że my zaczynamy obserwować siebie umysłem osoby dorosłej. I to jest bardzo ciekawe. To jest taki sposób, kiedy pojawiają się pewne emocje, kiedy czujemy, że mogłaby nas zalać ta fala tych emocji, które się pojawiają, czyli na przykład takiej silnej agresji, pobudzenia, właśnie takiej nadaktywności lub z drugiej strony takiego dużego wycofania, czyli takiego wejścia w stan zamrożenia, bym powiedziała. Bo to są takie najbardziej typowe reakcje na silny stres. I w momencie, kiedy my uczymy się w odpowiedni sposób redukować to napięcie, to zaczynamy też bardziej jasnym umysłem obserwować to, co się z nami dzieje. A kiedy ten umysł dorosłego nagle zaczyna obserwować i widzieć i dostrzegać, że sobie radzi z tym stresem, to po raz kolejny nie odtwarza już tej traumy. Czyli po raz kolejny już nie wchodzi w ten stan. Stąd jakby tego typu ćwiczenia są bardzo skuteczne. Więc to jest taki sposób, gdzie można sobie poradzić, no, idąc do terapeuty, rzeczywiście ucząc się takiego sposobu odreagowywania emocji. W przypadkach łagodniejszych ja też zawsze polecam, żeby pomimo wszystko przyglądać się tym swoim emocjom, czyli troszkę nie pozwoli się do końca uwieść. Zamiast jakby oskarżać cały świat i siebie, trochę stanąć z boku. Co może w tym pomóc? Właśnie napisanie na przykład listu do siebie bądź do osoby, którą, nie wiem, chcielibyśmy oskarżyć. Napisanie takiego listu, przeczytanie go później, opowiedzenie o swoich emocjach, o złości, smutku, strachu, żalu i przejście do tych pozytywnych emocji, które są zawsze pod spodem, powoduje, że my mamy taki lepszy ogląd sytuacji. Czyli po prostu widzimy trochę siebie oczami jakby innej osoby i możemy na spokojnie się temu przyjrzeć, zobaczyć, co się w nas zadziało, co było przyczyną tego. Więc myślę, że to jest taki sposób. A są też bardzo, jest dużo też takich prostych sposobów, które służą nam na co dzień. Myślę, że każdy z nas warto, żeby zadał sobie pytanie, co mi pomaga? Co mi osobiście pomaga poczuć się lepiej, kiedy mam nie wiem, zaburzoną jakąś tam równowagę w życiu osobistym, kiedy ten stres zaczyna narastać, kiedy coś się złego wydarza. My w stresie niestety jakby poprzez duże dawki hormonów, które nas w pewnym sensie zalewają, przestajemy racjonalnie myśleć. I rzeczywiście automatycznie nasza kora mózgowa, czyli przednia tutaj część, ta racjonalna, najbardziej, że tak powiem, współczesna, jeśli chodzi o nasz mózg, się wyłącza. I przestajemy mieć dostęp do jakichś pomysłów i rozwiązań. Więc to, co rzeczywiście pomaga, to żeby zrobić sobie taką stop klatkę i popatrzeć znowu na siebie z boku, w jakiej jestem obecnie sytuacji, co zazwyczaj w takich sytuacjach mi pomaga. I dobrze, by to były też zdrowe sposoby. To może jest banalne, prawda, że wiadomo, że nie sięgam po alkohol i tak dalej, no i jakieś tam inne używki, ale chodzi o to, żeby nauczyć organizm samoregulacji, żeby zastanowić się, co wewnętrznie pozwoli mi reagować w zdrowy sposób, bez dostarczania bodźców zewnętrznych, czy tam używek zewnętrznych, które znowu powodują uzależnienie, prawda? Bo jakby w pewnym sensie przestajemy sobie sami radzić. I kiedy jakby organizm przestaje sobie sam radzić, no to dostaje taki sygnał, nie radzę sobie. Więc jedynym sposobem, nie wiem, są leki, tak? Albo właśnie alkohol, albo jakieś agresywne wyładowanie emocji. Ja zapewniam, że każdy może się nauczyć tego sposobu. I że każdy może dojść do tego, co gdzieś głęboko spowodowało w nim taką, a nie inną reakcję. I jeszcze raz podkreślę, że absolutnie nie jest to związane z jakąś długoterminową terapią werbalną, mówioną, tak? Gdzie opowiadamy o swoich problemach. I czasami takie zmuszanie też do takiego opowiadania, nawet wypłakiwania, oczywiście ma funkcję katarzis, na pewno tak, ale często w takich przypadkach dochodzi do tak zwanej retraumatyzacji, czyli my wracamy znowu do tego stanu i okazuje się, że znowu się wycofujemy, a czasami wycofujemy się jeszcze bardziej, bo gdzieś znowu wywołało w nas to, ten sam ból, te same emocje i my znowu wchodzimy w ten stan. Więc nie zawsze chodzi o to, żeby klienta cofnąć do takiego stanu. Czasem temu też służy coaching. To się wydaje taką bardzo łagodną metodą, ale mocna strona jest taka, że rzeczywiście szukamy zasobów i tego, jak pójść do przodu. Czasem trzeba się na pewno cofnąć, gdzieś tam poszukać tego źródła, tylko tak jak już mówiłam, grzebanie takie na siłę też, takie bardzo duże też skupianie gdzieś, mnóstwo klientów, którzy też do mnie trafiają, często przychodzą z tym problemem, że już tak bardzo są zmęczeni myśleniem o tym problemie, mówieniem wszystkim o tym, że samo już to powoduje kolejną traumę dla nich i kolejny stres. I teraz ja zawsze twierdzę, że jeśli tą energię, mamy pewne zasoby energii, pewne zasoby naszej uwagi i ona w jednym czasie może być w jednym miejscu. Więc jeżeli jest w miejscu problemu, jeżeli skupia się na tym problemie, skupia się na stresie, no to gdzie jej nie ma wtedy? Da? Nie ma jej na jakby zasoba, które możemy pozyskać, żeby sobie z tym stresem poradzić. Myślę, że warto na pewno gdzieś skonsultować się z kimś, kto no, profesjonalnie podejdzie do tematu. Chociażby z tego powodu, że czasem mamy to szczęście, że trafiamy na, mamy wspaniałego partnera, mamy wspaniałego, mądrego przyjaciela, który do tego ma jeszcze talent psychologiczny. Ale czasem trafimy na osobę, która ma swoje traumy i ona nam tak naprawdę je imputuje, jeszcze gdzieś przerzuca na nas i nam pokazuje swoje ścieżki na rozwiązywanie problemów, które my w desperacji często chwytamy jako narzędzia, które nam będą pomagały. A okazuje się to gdzieś też nietrafione. No i gdzieś to błędne koło się zamyka. Najbardziej pod ręką to, co możemy jakby z czego czerpać, to tak jak mówiłam, zadać sobie pytanie, co mi pomaga w takich chwilach poczuć się lepiej, czego ja potrzebuję, żeby być w tym miejscu, w którym chcę być. Czyli jeżeli to taka interwencja kryzysowa, tak? Jeśli, nie wiem, w danym momencie odczuwasz jakiś bardzo silny stres, jakieś silne napięcie, emocje, to zadaj sobie pytanie, jak chciałbyś teraz, żeby to wyglądało? Jak chciałabyś się czuć? I może się pojawić odpowiedź, chciałabym się czuć zrelaksowana, chciałabym czuć większą pewność siebie, chciałabym być radosna i zadowolona. Pytanie, co zazwyczaj w takich sytuacjach pomaga ci tak się poczuć? Co teraz możesz zrobić, żeby tak się poczuć? To są takie proste pytania, ale one przynajmniej, mówię, interwencyjnie w takiej chwili kryzysu mogą nam pomóc dać ten krok do przodu, no zamiast siedzieć i jakby gdzieś się biczować, prawda, w tym ciemnej dziurze, w ciemnym dole.
No i cóż, proszę Państwa, dla tych, którzy chcieliby trochę powalczyć ze swoim stresem, też mamy propozycję wzięcia udziału w warsztatach.
Tak. Ja zapraszam serdecznie, jakby też z tego względu, że będę tam pokazywała metody, których takie dosyć nowatorskie, to znaczy właśnie takie, które my możemy też sami stosować w domu, czyli to też będzie pewna taka nauka, gdzie Państwo dostaniecie gotowe takie narzędzia do pracy z tym stresem, ale przede wszystkim narzędzia, które pozwalają odblokować właśnie tą energię skumulowaną. Czyli z jednej strony będzie to taka duża praca z ciałem, dlatego zapraszam osoby, które chciałyby gdzieś nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez ciało. W bardzo taki, mówię, bezpieczny, niemalże fitnessowy sposób, nieinwazyjny i też nie jakiś męczący, sobie się po prostu rozluźnić, porelaksować. Ale z drugiej strony też będzie troszkę praca z naszym umysłem, trochę z przekonaniami naszymi, jak one bardzo często negatywnie wpływają na to, jak patrzymy na życie, na różne problemy, jak sami się dołujemy. Czyli co tak naprawdę zrobić, żeby trochę jaśniej spojrzeć na ten świat, żeby zyskać takiej większej energii, żeby ożywić nasze ciało i rozjaśnić umysł tak naprawdę. Czyli to, co mówiłam na początku, zdobyć nowe narzędzia do tego, żeby nasz organizm sam się regulował. I właśnie zdobył te umiejętności zdrowego reagowania, bardziej adekwatnego na bodźce, które i tak się będą zawsze pojawiały. Warsztat jest niedługi, on trwa 3 godziny. I ja zapraszam Państwa, osoby, które pracują, ale też nie pracują, mówię pracują, bo po pracy, bo to jest o godzinie 17 zaczynamy i 9 czerwca, to jest poniedziałek, na ulicy Podsekulskiej 51, w tym miejscu prawdopodobnie też będziemy spotykać się regularnie na takich warsztatach, żeby sobie po prostu pracować nad takim stresem gdzieś długotrwałym u osób, które gdzieś cierpią na to. Czyli 9 czerwca ulica Podsekulska 51, godzina 17. I oczywiście zapraszam, po więcej informacji tutaj można się zapisywać na stronie sejcoach.pl.
No i zachęcamy do lajkowania książki Garnitur kontra Gersonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy dla 3 pierwszych osób, które mam nadzieję, że już zalajkowały stronę. Joanna Sejko-Stańczyk, psycholog, certyfikowany coach, trener, doradca kariery i ekspert komunikacji, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.